W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwały, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę Twoją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Ta modlitwa o jedność chrześcijan, modlitwa, która szczególnie miała się spełnić w tym doświadczeniu zesłania Ducha Świętego, kiedy razem modlili się w wieczerniku i razem, kiedy Duch Święty zstąpił, mieli odwagę wyjść ramię w ramię do innych, do ludu Jerozolimy. Ta modlitwa o jedność także nas, tych, którzy, jak Pan Jezus mówi, dzięki ich słowu będą wierzyli, zawsze mnie bardzo niepokoiła, kiedy miałem kontakt z ludźmi, z chrześcijanami, którzy nie należeli do Kościoła katolickiego. A miałem dosyć dużo kontaktu z rozmaitymi protestantami i staraliśmy się rozmawiać o tej jedności, o tym właściwie dlaczego, co nas dzieli, co musiałoby się stać, żebyśmy rzeczywiście bardzo wyraźnie czuli, że te słowa Chrystusa o jedności wypełniają się w Kościele. I jedną z takich rzeczy, o których rozmawiałem z protestantami, zawsze była postać Najświętszej Maryi Panny. Przynajmniej ja tak mówiłem, Najświętszej Maryi Panny. Oni mówili Maryi. I zetknąłem się z taką postawą, która mówiła, że mi Maryja osobiście nie jest potrzebna, tak mówili protestanci. Przecież Pan Jezus chce, żebym bez żadnych dodatkowych pośredników innych osób miał kontakt z Panem Jezusem w Duchu Świętym, żebym przez Pana Jezusa miał kontakt z Bogiem Ojcem. Już nikt pomiędzy nami tutaj nie jest potrzebny. Ponieważ o tym mnie przekonywali ludzie, w których życiu widziałem wiele wiary i wiele miłości, więc bardzo mnie zastanawiały te ich słowa i sam zacząłem się zastanawiać, jaka jest moja odpowiedź. Po co Jezus zostawił Kościołowi swoją matkę? Jak szukałem dla siebie samego tej odpowiedzi, to przede wszystkim stało się dla mnie jasne, że to jest, że samo założenie, Pan Jezus zostawił nam swoją matkę, jest prawdziwe. To znaczy, sami ewangeliści, święty Łukasz przede wszystkim, bardzo wyraźnie kładą nacisk na taką szczególną rolę Maryi. Bardzo wyraźnie w Ewangelii świętego Mateusza jest powiedziane przez usta Maryi proroctwo. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Tak powiedziała i to się dzieje, kiedy czcimy Maryję, nic nie umniejszając czci Panu Bogu, która jest największa. Też Maryja jest nazwana, jest to podkreślona, pełna łaski. I być może to trochę długo trwało, żeby Maryi nadać tytuł Matki Bożej, bo to się stało dopiero na Soborze Nicejskim w 431 roku. Ale było to spowodowane tym, że spory dookoła tego, czy Pan Jezus był Bogiem, strasznie długo się ciągnęły, bo byli ludzie, którym trudno było to uznać. I wcześniej, przepraszam, na Soborze Efeskim w 431 roku, bo Sobór Nicejski w 325 był tym soborem, który uznał, że Pan Jezus jest Bogiem. I dopiero wtedy można było tak do końca uznawać tą godność Maryi jako Matki Bożej właśnie w 431 roku. Ale wszystko to tak naprawdę świadczy o tym, że w pierwotnym Kościele ta rola Maryi była bardzo szczególna, że pierwsi chrześcijanie mieli tą świadomość, że Maryja nie jest tylko zwykłą kobietą, ale jest jakąś bardzo ważną postacią dla nich. Więc pozostaje pytanie, po co Pan Jezus zostawia ją nam, po co ją zostawia Kościołowi? I właśnie kontemplacja Wieczernika, uroczystości zesłania Ducha Świętego, kiedyś mi dała na to odpowiedź. W ogóle mogę wam taką ciekawostkę jeszcze powiedzieć, że Maryja jest taką jedyną osobą, która w sumie przeżyła dwa zesłania Ducha Świętego. Bo przeżyła zesłanie Ducha Świętego takim rodem ze Starego Testamentu, kiedy dar Ducha Świętego otrzymywały tylko wybrane osoby, takie jak prorocy, takie jak wodzowie, królowie. Ktoś dostawał bardzo szczególny, ale to nie było dla wszystkich. I Maryja rzeczywiście, kiedy anioł do niej mówi, że Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni, rzeczywiście poczęcie Pana Jezusa, urodzenie Go było związane z tym pierwszym doświadczeniem zesłania Ducha Świętego na nią indywidualnie. Ale potem jest to zesłanie Ducha Świętego już przynależące do Nowego Testamentu. Kiedy jak słyszymy w Starym Testamencie taką obietnicę, że Duch Święty będzie dawany wszystkim, że synowie, że nawet niewolnicy, synowie będą prorokowali, będą mieli jakieś tam sny prorocze. W każdym razie każdy, kto będzie czekał na ten dar Ducha Świętego, otrzyma go. To już nie będzie tylko dla wybranych. Maryja jest również przy tym drugim zesłaniu Ducha Świętego. I dlaczego ona jest potrzebna tam? I dlaczego jest potrzebna dzisiaj nam? Hasło tego naszego wieczernika to jest spotkajmy się w domu. I to jest odpowiedź. Wśród tych wszystkich 11 wtedy jeszcze indywidualistów, wśród tych apostołów, tych uczniów, których Pan Jezus wybrał specjalnie do tego, żeby byli komandosami, żeby ruszyli na niekiedy samotne misje, na najdalsze krańce świata, żeby umieli sobie poradzić sami. Wtedy, kiedy już nie będą szli w grupach, tylko każdy pójdzie w tym kierunku, gdzie Duch Święty go pośle, wśród tych 11 Maryja jest tą, która sprawia, że Kościół jest domem. Pośród tych, można powiedzieć, którzy się stali kamieniami węgielnymi dla poszczególnych kościołów. Kamieniem węgielnym jest Chrystus, ale to ich świadectwo, ich działanie niosło Chrystusa do poszczególnych kościołów na świecie. Maryja jest jak zaprawa murarska, która łączy cegły, która łączy kamienie. I myślę, że w dzisiejszym Kościele i w dzisiejszym Wieczerniku Maryja także, która w jakiś sposób jest obecna między nami, jest tą, która tworzy dom i która uczy nas, jak tworzyć dom. Maryja daje nam pewien wzór relacji, który powoduje, że nasze działanie w Kościele nie jest tylko wypełnianiem jakichś zadań, że nie jest tylko jakąś ewangelizacją, że nie jest wyłącznie modlitwą, ale że tworzy więź między nami. Ten wzór relacji to jest z jednej strony troska o wspólnotę. Ona jest między nimi. Ona bardzo często pojawia się wraz z innymi ludźmi, jakby jako ośrodek, dookoła którego inni się, można powiedzieć, skupiają. Kiedy na weselu w Kanie Galilejskiej brakuje wina, ona jakby pierwsza dostrzega tą potrzebę i idzie z tą potrzebą do Syna. Ona nieraz jest pokazana jako ta, która chodzi z rodziną, która nie jest wyłącznie sama, która troszczy się o wspólnotę. Ale z drugiej strony, kiedy prześledzimy postać Maryi w całej Ewangelii, zobaczymy, że ona jest jednocześnie osobą, która nie traci własnej osobowości i własnej indywidualności we wspólnocie. Zobaczymy właśnie w tym dialogu chociażby z Panem Jezusem i potem ze sługami w Kanie Galilejskiej, że Maryja jest bardzo wyraźnie świadoma swoich własnych celów, czego ona chce. Nie jest kimś, kto rozpuszcza się w tłumie. Jak pomyślimy sobie o młodej dziewczynie, która przez góry, sama będąc w ciąży, idzie do swojej krewnej Elżbiety, to zobaczymy kobietę z wielkim charakterem, kobietę bardzo odważną, która jest świadoma tego, czego ona chce. Kiedy będziemy widzieli Maryję pod krzyżem, Maryję, która wychodzi przed tłum, która jest blisko swojego Syna, która przyjmuje umiłowanego ucznia Pana Jezusa za swojego Syna i która staje się dla Niego matką. Zobaczymy kobietę z ogromnym charakterem, z wielką i myślę, że bardzo silną indywidualnością. To jednocześnie postawa tej troski o innych, troski o wspólnotę, troski o to, żeby ludzie byli razem, troski o to, żeby dom był domem, żeby Kościół także był domem. To jest taki wyjątkowy charyzmat Maryi, ale jednocześnie jest on realizowany w tym, że nie przestaje ona być sama sobą, że nie jest wyłącznie na użytek innych. Myślę, że warto, żebyśmy się zastanawiali i patrzyli na ten wzór, żebyśmy myśleli, w czym rzeczywiście my możemy budować Kościół i sprawiać, żeby nasze wspólnoty, nasze grupy, żeby to wszystko, w czym uczestniczymy w Kościele, żeby nabierało cech domu, żeby tutaj były realne więzi, żebyśmy się tutaj znali, żebyśmy tutaj byli świadomi tego, jakie człowiek, który jest obok nas, być może ma sprawy w życiu. A jednocześnie, żebyśmy myśleli o tym, jakie jest nasze bardzo indywidualne powołanie, czego, co jest naszym własnym, najgłębszym pragnieniem, na które nie odpowie nam żadna zbiorowość i żadne ogólne kazanie nie wyjaśni nam, jaka jest nasza własna droga. W tym jest wzór Maryi i w tym ona pokazuje nam pewną drogę, a jednocześnie wierzymy, wspomaga nas, jest naszą wspomożycielką, aby ta droga spełniała się jednocześnie w naszym życiu indywidualnym i w naszym Kościele, żebyśmy rzeczywiście mogli tutaj spotykać się w domu. Amen.